Błękitna parasolka. Piszę swoje skrótowe opowiadania wraz z przeskokami czasowymi, które odgrywają rolę łączników. Czasem są wyrazem uciekającej w moim wieku pamięci, czasem są uzupełnieniami nadającymi charakter opowiadania. Najczęściej jednak są pewną zasłoną moich nieumiejętności pisarskich. Z polskiego zawsze otrzymywałem piątki i czwórki. Trójki zdarzały się rzadko i najczęściej otrzymywałem je za ortografię. Jednak wszystkie słabe stopnie, które otrzymywałem z języka polskiego, przyjmowałem z pokorą. Nigdy się nie wykłócałem, nie miałem pretensji. Po ucieczce z niewoli niemieckiej, gdy przedarłem się przez linię frontu na zachód do strefy amerykańskiej, dowiedziałem się, że polska dywizja generała Maczka okupuje port niemiecki Wilhelmshaven. Bardzo pragnąłem natychmiast się tam znaleźć i nie bacząc na krwawienia płucne spowodowane gruźlicą, której nabawiłem się przebywając w obozie niemieckim w Lamsdorfie koło Opola, postanowiłem dotrzeć do dywizji generała Maczka. Za kilka dolarów kupiłem od niemieckiego gospodarza motorower i rozpocząłem jazdę na północ przez strefę najpierw amerykańską, następnie niemiecką. Po drodze miałem kilka fantastycznych przygód, które może kiedyś opiszę. Po drodze Amerykanie zaopatrzyli mnie w broń, Anglicy w benzynę do motoroweru. Nocowałem gdzie popadło po niemieckich wsiach. Niemcy sprawiali na mnie dziwne wrażenie. Częściowo byli zadowoleni i czuli się wyzwoleni od wojny, częściowo zaś wydawali się przygnębieni utratą niepodległości. Ale ta okupacja ziem niemieckich przez aliantów to w ogóle nie była żadna okupacja, to wizyta wojsk przyjacielskich. Nie było żadnych konfiskat, żadnych represji w stosunku do cywili czy też byłych żołnierzy niemieckich. Gdy przejeżdżałem przez zbombardowane miasta, to już widziałem, jak zaczynają odbudowę zniszczonych osiedli, mimo że wojna nadal trwała. Na miejsce dojechałem po 3, może 4 dniach. Nie spieszyłem się zbytnio. Wilhelmshaven Anglicy znienacka mnie capnęli i zamknęli do przesłuchania. Moja historia ucieczek z niewoli wydawała się Anglikom niewiarygodna, w związku z czym powędrowałem do aresztu, a następnie do więzienia. Anglicy wzięli mnie za szpiega i zamknęli do więzienia alianckiego. W więzieniu moje krwotoki płucne nasiliły się. Byłem słaby, prawie nieprzytomny. Niemiecki lekarz wezwany do więzienia stwierdził gruźlicę i przeniesiono mnie do więziennego lazaretu. Ale tu znów uśmiechnęło się do mnie szczęście. Moja błękitna parasolka znów dała o sobie znać. Kierownikiem więzienia jest oficer polski z 1939 roku władający językami niemieckim, angielskim i francuskim. Po pierwszym 15-minutowym przesłuchaniu zostaję zwolniony. Oficer polski zabiera mnie do swojego mieszkania, w którym leżę przez kilka dni. Opiekuje się mną jego małżonka. Po kilku dniach, gdy już czuję się na siłach do dalszej podróży, nowi przyjaciele zaopatrzają mnie w leki, nowy angielski mundur, jedzenie, benzynę i tymczasowe dokumenty. Otrzymuję też radę, abym czym prędzej wracał do polskiej dywizji Maczka. Kierownik więzienia wyciąga na stół po niemiecką mapę i palcem wskazuje matecznik Meppen. Teraz tu stacjonuje dywizja Maczka, mówi, a ja dostrzegam, że na czele kierownika pojawia się grymas. Anglicy wyrzucili polskie wojsko z portu. Zrobiliśmy swoje, możemy odejść. Bądź ostrożny, Andrzeju, nie nocuj u Niemców. Lepiej, żebyś wyruszył z samego rana. Motorower jest po przeglądzie, bak masz pełny, jedzenie w bocznych torbach też masz, powinieneś dać radę. Niech cię Bóg prowadzi, przyjacielu. Tymi słowami mnie pożegnał, a ja zgodnie z zaleceniami wyruszyłem w drogę. Dojechałem do Meppen, następnie przez tak zwane polskie miasteczko Harenems, czyli Maczkowo, do obozu kobiecego w Oberlangen. I dalej do obozu uwolnionych polskich jeńców wojennych. W tym obozie czeka mnie niespodzianka. Wita mnie narzeczony mojej siostry Barbary, porucznik powstania warszawskiego Zbyszek Klimas, pseudorywicz. Przyjacielskich powitań i uścisków nie ma końca. W tym obozie pozostaję przeszło miesiąc. Jest w nim kilka polskich rodzin, sama inteligencja najznakomitszej klasy wielkiej kultury. Dostaję piękny pokoik w baraczku. W obozie jest także oficerska stołówka, która mnie przygarnia. Właściwie jest tu wszystko, co potrzebne do życia. Tworzy się nawet mała polska biblioteka. W świetlicy niemal codziennie odbywa się jakaś zabawa, wszyscy się bawią, tańczą. Świetlica ma też scenę teatralną, na której występuje stworzony teatrzyk odgrywający scenki powstaniowe. Wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku i życie wydaje się być tutaj cudowne, bo jest sama zabawa, uciechy, ale jakoś źle się czuję w tym wszystkim. Nawet piękne dziewczęta zauważają we mnie mężczyznę i wyrażają swoje zainteresowanie. Mimo tego wszystkiego czuję, że czegoś bardzo mi brakuje. Odczuwam psychiczny i emocjonalny dyskomfort. Pewnego dnia po moim baraczku przechadzał się pan major. Przyzwyczajony do godnego oddawania honorów, opieram się o ścianę baraczku, gdyż korytarz był wąski i stanowszy na baczność salutuję majorowi. Skąd się tu wziąłeś, chłopcze? Pyta zaskoczony żołnierz. Powstaniec jestem warszawski, panie majorze, odpowiadam. Pan major, zaciekawiony, nie przechodzi dalej, tylko zatrzymuje się i patrząc na mnie z zaciekawieniem, zaczyna wypytywać o wszystko. O przebieg powstania, o mój dom rodzinny, o niewolę. Gdy tak odpowiadam na grad pytań, major przedstawia mi się. Okazuje się, że jest żołnierzem wziętym do niewoli przez Niemców w kampanii wrześniowej 1939 roku. Rozmawiamy w wąskim korytarzu do czasu, gdy dostaję zaproszenie do następnego baraku, gdzie mieściło się dwupokojowe mieszkanie pana majora. Nie podoba mi się to nasze polskie trwanie w bezczynności na obczyźnie, stwierdził major. Dochodzą do mnie informacje, że w kraju rozpoczęły się grupowe aresztowania patriotów polskich, ważnych oficerów okresu międzywojennego. Sowieci aresztują inteligencję. Początkowo, gdy o tym usłyszałem, chciałem wracać, ale się obawiam aresztowania. Anglicy i Amerykanie nic nie robią w sprawie bezpieczeństwa powracających do kraju oficerów. Spójrz, mówi. Z nudów konstruuję dla naszego obozu zegar, który stanie tu na tej wieżyczce. Wykonałem już prawie wszystkie elementy, pochwalił się major. Poszukuję tylko kogoś, kto znałby wzór na czasookres wahadła. Sam zapomniałem. Popatrzyłem z podziwem na majora. Mógłbym prosić o kartkę i ołówek, rzekłem. Pan major sięgnął do kieszeni i wyciągnął wieczne pióro. Podał mi także swój notatnik, w którym zapisałem krótko. T wielką literą, równe pierwiastkowi kwadratowemu z długości wahadła podzielonej przez przyspieszenie ziemskie. Wszystko pomnożyłem przez 2 razy pi, czyli T równa się 2 pi pierwiastek z L podzielony na G. Zanotowałem jeszcze wielkość przyspieszenia ziemskiego i podałem notatnik majorowi. To jest, panie majorze, wzór na wahadło matematyczne. Dla wahadła fizycznego, czyli takiego, jakie pan tu skonstruował, potrzebne będą korekty, powiedziałem. Pan major przyjrzał mi się z uwagą. W tym momencie zrobiło mi się słabo, a z buzi chlusnęła mi krew. Kładź się szybko na moje łóżko, rozkazał major. Jutro rano wezwę z Meppen karetkę. Powinieneś pojechać do szpitala wojskowego. Tak się stało. Na drugi dzień odwieziono mnie do Meppen i wpakowano do łóżka. Czułem się tam niczym królik doświadczalny, gdyż szpitalik pierwszej dywizji dysponował nowym lekiem na gruźlicę. Dostawałem także duże dawki penicyliny, wspaniałego leku ratującego życie. Pan major również o mnie zadbał. Zapisał mnie do pierwszej klasy liceum polskiego w Haren-Ems. Maczkowo. Jednak niewiele chodziłem do szkoły ze względu na chorobę. W szkole jednak nie przyznawałem się, że może ze wstydu, że choruję na gruźlicę. Dostałem 4 ze sprawowania za częste nieobecności. Myślałem, że nie zdam do następnej klasy, ale tu pojawił się profesor od fizyki, który zrobił mi egzamin i powiedział: stawiam ci 4, mimo że nie znam cię za dobrze jako ucznia. Razem z profesorem od matematyki broniliśmy cię z całej siły, żebyś zdał do następnej klasy. I zdałem. Następnego dnia dostałem od mamy wiadomość z Polski, w której pisała: ojca już nie zastaniesz. Został rozstrzelany przez UB za udział w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Andrzej Cielecki.